Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Beth O'Leary zatytułowanej Zamiana. Przełożył Łukasz Praski. Czytają Monika Chrzanowska i Elżbieta Kijowska. Dla Heleny i Janine, moich dzielnych, fantastycznych i inspirujących babci. Lina. Chyba powinnyśmy się zamienić. Mówię do Bi, unosząc się do półprzysiadu, żeby widzieć ją nad ekranem monitora. Mam cykora. Ty powinnaś zacząć, a ja skończę. I dzięki temu, zanim przyjdzie moja kolej, będę mniej... No wiesz... Poruszam rękami, próbując opisać swój stan ducha.
Mniej machała łapami?
Daj spokój, proszę. Lino, droga przyjaciółko, mój ideale, królowo upierdliwości. O wiele lepiej ode mnie zaczynasz prezentację, więc nie będziemy zmieniać kolejności 10 minut przed spotkaniem z kluczowym klientem, tak jak nie zamieniałyśmy się na ostatniej radzie projektu, ani na przedostatniej, ani na przedostatniej, bo to by był czysty obłęd. Poza tym, szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, co jest na pierwszych slajdach. Opadam na krzesło. No tak, racja. Znowu się podnoszę. Ale tym razem czuję się naprawdę... Odpowiada Bi, nie odrywając oczu od ekranu. Jasne, nigdy nie czułaś się gorzej. Dygoczesz, pocą ci się ręce i tak dalej. Tyle, że jak tam wejdziesz, zaraz staniesz się czarująca i błyskotliwa jak zawsze. I nikt niczego nie zauważy. A jeżeli coś mi... Nic ci. Bi, naprawdę myślę, że... Wiem. Ale tym razem... Zostało 8 minut, Lina. Spróbuj sztuczki z oddychaniem. Jakiej sztuczki z oddychaniem? Bi waha się przez moment. No wiesz, z oddychaniem. Mówisz o normalnym oddychaniu? Pytam. Myślałam, że chodzi o jakąś technikę medytacyjną. Kwituje to prychnięciem i przez chwilę milczy. Lina, setki razy radziłaś sobie w znacznie gorszych sytuacjach. Odzywa się w końcu. Krzywię się, ściskając w dłoniach kubek z kawą. W dołku u podstawy żeber gniecie mnie strach, tak prawdziwy, że wydaje się namacalny, jak guz, jak kamień, który można by wyciąć nożem. Wiem, mówię. Wiem, że sobie radziłam. Musisz tylko odzyskać swoją magiczną moc, radzi Bi. Jedyny sposób to nie dać się wypchnąć z ringu, jasne? Słuchaj, przecież jesteś Liną Cotton, najmłodszą, starszą konsultantką w firmie, osobowością roku 2020 w Selmont Consulting. A już niedługo, zniża głos, pewnego dnia współwłaścicielką naszej firmy, tak? Tak, tyle że w ogóle nie czuję się tamtą Liną Cotton. Bi przygląda mi się, z troską marszcząc pociągnięte kredką brwi. Zamykam oczy i siłą woli staram się pokonać strach. Na chwilę się udaje. W krótkim przebłysku wraca do mnie osoba, jaką byłam 1,5 roku temu. Osoba, która śpiewająco przeszłaby przez taką prezentację, bez najmniejszego potknięcia. Bi, Lina, jesteście gotowe? Woła asystent dyrektora, idąc przez biuro UpGo Finance. Wstaję i nagle wiruje mi w głowie. Atakuje mnie fala mdłości. Łapie się krawędź biurka. Cholera, tego jeszcze nie grali. Nic ci nie jest? Szepcze Bi. Przełykam ślinę i przyciskam ręce do biurka, aż nadgarstki przeszywa ból. Przez chwilę wydaje mi się, że chyba tego nie zrobię. Nie mam siły, Boże, jaka jestem zmęczona. Ale po chwili wreszcie odzywa się mój charakter. Oczywiście, rzucam. Zaczynajmy. Mija 30 minut. To naprawdę niewiele czasu. W 30 minut nie da się obejrzeć całego odcinka Buffy po strachu wampirów, ani upiec dużego ziemniaka. Można natomiast totalnie zrujnować sobie karierę. Bałam się tego. Od ponad roku mozolę się z pracą, jestem rozkojarzona, zaliczam różne pomyłki i kiksy, które zwykle po prostu mi się nie zdarzają. Jak gdybym od śmierci Carly przestała być praworęczna i nagle wszystko zaczęła robić lewą ręką. Ale napinam się, staram i naprawdę sądziłam, że dam radę. Najwyraźniej jednak nie. Przysięgam. Myślałam, że umrę na tym spotkaniu. Kiedyś na studiach przeżyłam atak paniki, ale tym razem było znacznie gorzej. Nigdy do tego stopnia nie straciłam panowania nad sobą. Czułam się tak, jakby mój strach zaczął żyć własnym życiem. Nie był już twardym guzem, ale wyrosły mu macki, które zaciskały się na moich nadgarstkach i kostkach i sięgały do gardła. Serce biło coraz szybciej i szybciej, jak gdyby przestało być częścią mojego ciała i zmieniło się w uwięzionego ptaka, który tłucze się jak oszalały o klatkę żeber. Gdybym pomyliła się przy jednej sumie przychodów, można by to jeszcze wybaczyć. Ale kiedy to się stało, ogarnęły mnie mdłości, popełniłam drugi błąd, potem następny. Oddech stał się za szybki, a mózg nie zasnął się mgłą, tylko wypełnił ostrym światłem, oślepiająco ostrym. Kiedy więc Bi wtrąciła, pozwolisz może ja, a potem ktoś inny stwierdził, no nie, przecież to śmieszne. I gdy dyrektor generalny UpGo Finance zasugerował, chyba już wystarczy, nie sądzicie, byłam załatwiona. Łapałam oddech, zgięta w pół, pewna, że za chwilę umrę. Już dobrze, powtarza Bi, mocno ściskając mnie za ręce. Siedzimy zaszyte w jednoosobowym przeszklonym boksie w rogu biura UpGo. Kiedy mnie tu przyprowadziła, byłam w stanie hiperwentylacji i miałam przepoconą bluzkę. Już dobrze, jestem przy tobie. Wciągam powietrze chrapliwymi haustami. Selmont stracił przeze mnie kontrakt z UpGo? Wydobywam z siebie. Rebeka właśnie rozmawia z dyrektorem. Na pewno wszystko się ułoży. Nie myśl o tym, oddychaj.
Lina?
Woła ktoś. Lina, dobrze się czujesz? Nie otwieram oczu. Jeżeli będę tak siedzieć w ciemności, może okaże się, że to nie jest głos asystentki mojej szefowej.
Lina, to ja, Sisi, asystentka Rebeki.
Kurczę, jakim cudem tak szybko się tu zjawiła? Z siedziby Selmont do biura UpGo metrem jedzie się co najmniej 20 minut. Och, Lina, co za historia, mówi Sisi. Podchodzi do boksu i masuje mi ramię irytującym, okrężnym ruchem.
Biedactwo, tak, wypłacz się.
Wcale nie płaczę. Powoli wypuszczam powietrze z płuc, patrzę na Sisi w designerskiej sukience i z niezwykle triumfalnym uśmiechem na ustach i po raz setny przypominam sobie w duchu, że należy wspierać inne kobiety w biznesie. Naprawdę głęboko w to wierzę. Kieruję się tą zasadą i zamierzam się jej trzymać, wspinając się po szczeblach kariery na sam szczyt. Kobiety są jednak także ludźmi, a niektórzy ludzie są okropni. Co możemy dla ciebie zrobić, Sisi? Pyta przez zęby Bi.
Rebeka przesłała mnie, żebym sprawdziła, czy nic ci nie jest.
Zwraca się do mnie asystentka szefowej.
Wiesz, po tym twoim... Przebiera palcami w powietrzu. Małym zachwianiu.
Brzęczy jej iPhone.
O, właśnie przysłała mi maila.
Bi i ja czekamy spięte. Sisi niemiłosiernie długo czyta wiadomość.
No i co?
Pyta Bi. Mruczy Sisi.
Rebeka, co napisała? Czy przeze mnie straciliśmy kontrakt?
Jąkam. Przechyla głowę, ciągle wpatrując się w telefon. Czekamy. Czuję falę paniki, która też czeka, by mnie zatopić.
Rebeka wszystko załatwiła, jest fantastyczna, prawda? Nie wycofują się z projektu z Selmont i mimo sytuacji okazali wielką wyrozumiałość.
Informuje nas w końcu Sisi. Chcę teraz z tobą porozmawiać, więc powinnaś chyba pędzić do biura.
Gdzie?
Wyduszam z siebie. Gdzie chce się ze mną spotkać?
W pokoju 5C, w dziale HR.
No jasne. Gdzieżby indziej mogła mnie wywalić, jeśli nie w dziale kadr? Rebeka i ja siedzimy naprzeciw siebie. Towarzyszy jej Judy z działu HR. Siedzi po jej stronie stołu, nie po mojej, a to nie jest dobry znak. Moja szefowa odgarnia włosy z twarzy i patrzy na mnie z mieszaniną smutku i współczucia, co odczytuje jako bardzo zły znak. Przecież to Rebeka, królowa szorstkiej przyjaźni, mistrzyni wbijania szpil w najmniej spodziewanym momencie. Kiedyś powiedziała mi, że jedyną skuteczną drogą do najlepszych wyników jest oczekiwanie niemożliwego. Jeżeli jest dla mnie miła, to w zasadzie oznacza, że straciła nadzieję.
Lina, dobrze się czujesz?
Zaczyna.
Ależ tak, oczywiście, nic mi nie jest.
Mówię.
Rebeka, pozwól, że wszystko wyjaśnię. To, co się stało na spotkaniu... Milknę, bo marszczy brwi i macha ręką. Słuchaj, Lina, wiem, że świetnie grasz swoją rolę i Bóg mi świadkiem, że cię za to uwielbiam. Zerka na Judy. Selmont ceni twój charakter i pozytywne nastawienie, ale przestańmy pieprzyć. Wyglądasz jak 7 cholernych nieszczęść. Judy dyskretnie kaszle. Zastanawiamy się właśnie, czy nie jesteś trochę wyczerpana. Ciągnie na jednym oddechu Rebeka. Sprawdziliśmy twoje papiery. Wiesz, kiedy ostatni raz brałaś wolne? Czy to podchwytliwe pytanie? Tak jest, bo w ciągu ostatniego roku nie wzięłaś ani jednego dnia z przysługującego ci urlopu. Rebeka piorunuje wzrokiem Judy, co nawiasem mówiąc w ogóle nie powinno być możliwe. Mówiłam ci już, syczy Judy. Nie wiem, jak się prześlizgnęła. W odróżnieniu od niej wiem, jak się prześlizgnęłam. Dział kadr głównie mówi o tym, że dba, aby personel wykorzystywał roczny przydział urlopu, ale w rzeczywistości ogranicza się do przysłania maila 2 razy do roku z informacją, ile zostało ci dni i dorzucania na zachętę czegoś o równowadze psychicznej i fizycznej, o naszym holistycznym podejściu do pracownika i potrzebie przejścia na tryb offline, by zmaksymalizować swój potencjał. Naprawdę, Rebeko, nic mi nie jest. Bardzo mi przykro za moje, że dzisiaj rano przerwałam spotkanie, ale jeżeli pozwolisz mi... Znowu mars i machnięcie ręki. Lina, przepraszam. Wiem, że to dla ciebie strasznie trudny czas. Praca nad tym projektem jest niezwykle stresująca i od pewnego czasu mam wrażenie, że zlecając ci go, nie byliśmy wobec ciebie fair. To prawda, że kiedy mówię coś takiego, zwykle robię sobie jaja, ale... Twoje dobro naprawdę leży mi na sercu, jasne? No więc po rozmowie z naszymi partnerami uzgodniliśmy, że zabieramy ci projekt dla UpGo. Nagle wstrząsa mną idiotyczny, niekontrolowany dreszcz, którym moje ciało przypomina mi, że nie odzyskałam jeszcze nad nim panowania. Otwieram usta, żeby odpowiedzieć, ale Rebeka nie daje mi dojść do głosu. Postanowiliśmy też nie powierzać ci żadnego projektu przez najbliższe 2 miesiące. Kontynuuję. Potraktuj to jako urlop regeneracyjny. 2 miesiące. Nie wolno ci wracać do Selmont, dopóki nie odpoczniesz i przestaniesz wyglądać jak osoba, która spędziła rok na froncie. Zgoda? To nie jest konieczne. Zapewniam ją. Rebeko, proszę daj mi szansę udowodnić, że... To cholery, Lina. Dostajesz prezent. Rzuca rozdrażnionym tonem. Płatny urlop. 2 miesiące. Nie chcę. Chcę pracować. Doprawdy. Twoja mina mówi, że masz ochotę zasnąć. Myślisz, że nie wiem, że w tym tygodniu codziennie ślęczałaś do 2 w nocy? Przepraszam. Wiem, że powinnam się trzymać regularnych godzin pracy. Było tylko kilka. Nie krytykuję cię za sposób zarządzania czasem pracy. Pytam cię tylko, kobieto, kiedy ty do cholery odpoczywasz? Judy wydaje serię dyskretnych kaszlnięć. Rebeka posuwa jej zirytowane spojrzenie. Tydzień, proponuje z rozpaczą. Wezmę tydzień wolnego, odpocznę, a kiedy wrócę... 2 miesiące. Koniec dyskusji. To nie są negocjacje. Potrzebujesz tego czasu, mam ci to udowodnić? Nie zmuszaj mnie, żebym poszczuła cię działem HR. Towarzyszy temu lekceważący ruch głową w kierunku Judy. A ta cofa brodę, jakby nagle ktoś z rozmachem dał jej w twarz albo trzepnął ją w czoło. Czuję, że znowu oddycham szybciej. Zgadza się. Miałam trochę trudności, ale nie mogę wziąć 2 miesięcy urlopu. W Selmont chodzi przede wszystkim o reputację. Jeżeli po spotkaniu w UpGo wycofał się z gry na całe 8 tygodni, stanę się pośmiewiskiem. W ciągu 8 tygodni nic się nie zmieni. Uspokaja mnie Rebeka. Słyszysz? Kiedy wrócisz, będziemy na ciebie czekać. A ty będziesz tą samą Liną Cotton, najmłodszą, starszą konsultantką, najbardziej pracowitą i łebską dziewczyną w firmie. Przygląda mi się badawczo. Każdy czasem potrzebuje przerwy. Nawet ty. Kiedy wychodzę ze spotkania, jest mi niedobrze. Myślałam, że mnie wyleją. Przygotowałam sobie nawet odpowiedni tekst o nieuzasadnionym zwolnieniu, ale... Urlop wypoczynkowy? I co? Bi wyrasta tuż przede mną, więc muszę ostro zahamować, by na nią nie wpaść. czatowałam na ciebie.
Wyjaśnię. Co powiedziała Rebeka?
Powiedziała, że muszę wziąć urlop.
Bi wlepia we mnie zdumione spojrzenie.
Chodźmy na lunch.
Kiedy idziemy Commercial Street, omijając slalomem turystów i biznesmenów, telefon dzwoni mi w ręce. Zerkam na ekran i potykam się, omal nie zderzając się z mężczyzną, który ściska w zębach jak fajkę elektronicznego papierosa. Bi patrzy mi przez ramię na wyświetlacz.
Nie musisz teraz odbierać, niech sobie dzwoni.
Zawieszam palec nad zieloną ikonką na ekranie. Ramieniem trącam w bark idącego z naprzeciwka mężczyznę w garniturze. Facet cmoka z niesmakiem, a ja gwałtownie zataczam się na drugą stronę chodnika i Bi musi mnie podtrzymać.
Co byś mi kazała zrobić, gdybym była na twoim miejscu?
Próbuję Bi.
Odbieram telefon.
Bi wzdycha i otwiera drzwi Watson's Cafe, naszej ulubionej knajpki na rzadkie i szczególne okazje, gdy udaje się nam opuścić biuro Selmont, żeby coś zjeść.
Cześć, mamo.
Mówię.
Lina, witaj.
Wzdrygam się. Z radosnego tonu i wystudiowanej swobody domyślam się, że przed telefonem dobrze przećwiczyła to powitanie.
Chcę z tobą porozmawiać o hipnoterapii.
Oznajmia. Siadam naprzeciwko Bi. Co?
O hipnoterapii.
Powtarza mama, tym razem z mniejszą pewnością siebie.
Słyszałaś o tym? Robi to ktoś w Leeds i wydaje mi się, że coś takiego mogłoby być dla nas naprawdę dobre. Może poszłybyśmy we dwie, kiedy przyjedziesz następnym razem, co?
Mamo, nie potrzebuję hipnoterapii.
On nie hipnotyzuje ludzi jak na przykład Darren Brown, tylko nie potrzebuje hipnoterapii.
Brzmi to szorstko. Z drugiej strony zapada bolesne milczenie. Zamykam oczy, znowu opanowując oddech.
Możesz spróbować, ale ja sobie bez niej poradzę. Po prostu myślę, że może dobrze byłoby zrobić coś razem. To niekoniecznie musi być terapia, ale...
Zauważam, że pominęła hipno. Przygładzam włosy, czując pod palcami znajomą sztywność lakieru i unikając wzroku Bi.
Myślę, że powinnyśmy porozmawiać w jakimś miejscu, gdzie nie mówi się krzywdzących rzeczy, gdzie po prostu toczy się pozytywny dialog.
W rozmowie wyczuwam efekty najnowszego poradnika mamy. Zdradza je wyważony ton, bezosobowość, wyrażenia typu krzywdzące rzeczy, pozytywny dialog. Ale gdy zaczynam się wahać i mam już na końcu języka, tak mamo, jeżeli to ma ci poprawić samopoczucie, myślę o decyzji, którą mama pomogła podjąć Carly, o tym, że pozwoliła mojej siostrze przerwać leczenie i skapitulować. Nie jestem pewna, czy nawet hipnoterapia w stylu Darrena Browna pomogłaby mi się z tym uporać.
Zastanowię się nad tym.
Mówię.
Do widzenia, mamo. Pa, Lina.
Bi przygląda mi się zza stolika, czekając, aż pozbieramy myśli. W porządku? Pyta w końcu. Przez ostatni rok pracowała ze mną nad projektem dla Abgo. Od śmierci Carly widzi mnie 5 razy w tygodniu przez cały dzień. Wie o moich relacjach z matką tyle samo, co mój chłopak, jeśli nie więcej. Z Ethanem spotykam się tylko w weekendy i raz na jakiś czas wieczorem w środku tygodnia, jeżeli oboje punktualnie wychodzimy z pracy, a z Bi spędzam około 16 godzin dziennie. Mocno przecieram oczy. Na rękach mam grudki tuszu do rzęs. Muszę wyglądać jak nieszczęście. Miałaś rację. Przyznaję. Powinnam nie odbierać telefonu. Fatalnie to rozegrałam.
Wydawało mi się, że nieźle sobie poradziłaś.
Stwierdza Bi.
Proszę cię, pogadajmy o czymś innym. O czymś, co nie ma związku z moją rodziną. Ani z pracą. Ani z czymś w podobnym stopniu koszmarnym. Opowiedz mi o swojej wczorajszej randce.
Jeżeli nie chcesz słuchać o czymś koszmarnym, musisz wybrać inny temat. Oświadcza Bi, sadawiąc się wygodniej na krześle.
Och, nie było dobrze?
Pytam. Połykam łzy, ale Bi uprzejmie brnie dalej, udając, że tego nie zauważa. Nie, wstrętnie.
Wiedziałam to od razu, kiedy się nachylił, żeby mnie pocałować w policzek i poczułam stęchły, spleśniały zapach ręcznika z męskiej szatni, którym chyba przemył sobie twarz.
Działa.
Wyobrażenie jest wystarczająco paskudne, żebym wróciła do teraźniejszości.
Fuj,
rzucam. A w kąciku oka miał dużą kulkę ropy.
Jak glut.
Och, Bi.
Szukam odpowiednich słów, które by ją przekonały, żeby nie skreślała tak szybko ludzi, ale wygląda na to, że opuściły mnie umiejętności perswazyjne, zresztą to skojarzenie z ręcznikiem jest naprawdę obrzydliwe. Jestem prawie gotowa dać sobie spokój i pogodzić się, że na wieki zostanę samotną matką. Ciągnie Bi, starając się zwrócić na nas uwagę kelnera. Doszłam do wniosku, że randki są rzeczywiście gorsze od samotności. Kiedy jesteś sama, to przynajmniej nie masz nadziei, prawda?
Nie masz nadziei?
No, nie masz. Wspaniale. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Człowiek sam przychodzi na świat, tak samo z niego odchodzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast randki?
Randki są pełne nadziei.
Prawdę mówiąc, randki to długi i bolesny proces odkrywania, jak bardzo ludzie mogą cię rozczarować. Za każdym razem, gdy zaczynasz wierzyć, że spotkałaś dobrego, miłego faceta, porusza w powietrzu palcami. Zaraz wychodzą na jaw problemy z mamusią, kruche ego i dziwne serowe fetysze. Kelner wreszcie spogląda w naszą stronę.
To co zawsze?
Woła przez całą salę.
Tak, i dodatkowa porcja syropu na jej naleśnikach.
Odpowiada Bim, wskazując na mnie.
Serowe fetysze?
Upewniam się, że dobrze usłyszałam. Powiedzmy, że zobaczyłam parę zdjęć, które mocno zraziły mnie do Bri.
Bri?
Powtarzam ze zgrozą.
Boże, przecież Bri jest taki pyszny. Jak można zrazić się do Bri?
Bi gładzi mnie po ręce. Mam nadzieję, że nie będziesz się musiała o tym nigdy przekonać, moja droga.
Słuchaj, skoro mam cię pocieszać, to może porozmawiamy o twoim idealnym życiu uczuciowym, co?
Pewnie zaczęło się już odliczanie i ten lada chwila się oświadczy. Dostrzega moją minę.
O tym też nie chcesz rozmawiać?
A po prostu macham rękami i znowu pieką mnie oczy. Ogarnia mnie wielka fala przerażenia.
O Boże, Boże, Boże.
Mogę wiedzieć, w związku z którym kryzysem życiowym wzywasz boskiego imienia? Pyta Bi.
W związku z pracą.
Wciskam zgięte palce w oczy, dopóki nie poczuję bólu. Nie wierzę, że przez całe 2 miesiące nie dostanę żadnego projektu. To jak małe wylanie z pracy.
Tak naprawdę,
mówi Bi, a ja na dźwięk tonu jej głosu opuszczam ręce i otwieram oczy.
To 2-miesięczny urlop.
No tak, ale...
Lina, uwielbiam cię i wiem, że jesteś teraz w cholernym dołku, ale spróbuj zrozumieć.
To może być coś dobrego. Trudno mi będzie dalej cię uwielbiać, jeżeli przez najbliższe 8 tygodni zamierzasz narzekać, że dostałaś 2 miesiące płatnego urlopu.
Och, przecież mogłabyś wyjechać na Bali, albo na wyprawę do lasów deszczowych Amazonii, albo w rejs dookoła świata.
Unosi brwi. Wiesz, ile bym dała za taką wolność? Przełykam ślinę.
No tak, racja.
Przepraszam, Bi.
Nic nie szkodzi.
Wiem, że dla ciebie to coś więcej niż wolne od pracy.
Pomyśl tylko o tych z nas, którzy spędzają urlop w muzeach dinozaurów,
po których biegają tabuny 9-latków, dobrze? Powoli robię wdech i wypuszczam powietrze z płuc, czekając, aż jej słowa do mnie dotrą.
Dziękuję.
Mówię, gdy do naszego stolika zbliża się kelner.
Musiałam to usłyszeć.
Bi uśmiecha się i spogląda na talerz.
Wiesz?
Rzuca mimochodem.
Mogłabyś wykorzystać ten czas, żeby wrócić do naszego biznesplanu.
Krzywię się. Od paru lat przymierzamy się z Bi do założenia własnej firmy konsultingowej. Byłyśmy już gotowe zdecydować się na ten krok, gdy zachorowała Karla. A teraz wszystko trochę utknęło w miejscu.
Tak.
Sile się na radosny ton.
Oczywiście.
Bi unosi brew. Mój zapał więdnie.
Przepraszam cię, Bi. Naprawdę chcę, ale wydaje mi się, że to po prostu niemożliwe. Jak mamy ruszyć z własną firmą, jeżeli trudno mi nawet utrzymać pracę w Selmont?
Z zamyśloną miną przeżuwa kawałek naleśnika.
Okej,
mówi.
Jasne, ostatnio twoja pewność siebie trochę ucierpiała. Mogę poczekać, ale nawet jeżeli nie wykorzystasz tego czasu na nasz biznesplan, powinnaś go wykorzystać, żeby popracować nad sobą.
Moja Lina Cotton nie mówi, że jej jedynym upragnionym celem jest utrzymanie pracy i na pewno nie używa słowa niemożliwe. Chcę zobaczyć swoją Linę Cotton. No więc? Celuje we mnie widelcem. Masz 2 miesiące, żeby ją znaleźć. Jak mam to zrobić? Bi wzrusza ramionami. Odnajdywanie siebie raczej nie jest moją mocną stroną. Ja tu tylko nakreślam strategię. Produkt końcowy należy do ciebie. Nie mogę powstrzymać śmiechu. Dziękuję, Bi. Nieoczekiwanie ściskam jej dłoń. Jesteś wspaniała, naprawdę niesamowita. Powiedz to wszystkim samotnym facetom w Londynie, moja droga. Delikatnie poklepuje moją dłoń, po czym znowu bierze widelec.